Dzień dobry, dzień dobry. Witam w podcaście CoDrive, odcinek numer 76 i witam dzisiaj gościa. Gościa, który jest dla mnie osobiście bardzo ważny, że się pojawił, ponieważ po raz pierwszy w historii podcastu liczba osób z wąsem jest większa niż liczba osób bez wąsa. Dzień dobry, Maćku. Maciek Jermak.
Dzień dobry, bardzo mi miło, witam.
I witam też Cezarego Gutowskiego, który wciąż nie daje się namówić na wąsa, ale jak już jest nas dwóch, to kto wie.
Dzień dobry, ja się nie dam namówić. Co prawda broda przegrywa jakby 1-2, ale będziemy dzielnie trwać przy swoim. I witam Maćka też serdecznie, dziękuję bardzo, że się zgodziłeś, żeby z nami.
Cześć. Tu dzięki za zapro.
W ogóle jak zaczynałem tutaj się pojawiać w CoDrive, to najpierw pytano mnie, czy jestem bratem Maćka, następnie Maćka Turskiego z kanału sportowego, potem jeszcze bardzo silnie starano mi się zasugerować, że jestem bratem Mikołaja Sokoła. Nie wiem, jakie były poszlaki ku temu, ale odmawiałem wiele razy, że nie. Niestety nie.
Dzisiaj wielka rodzina taka tego, to tak. Budujące.
Ale z Maćkiem Turskim rzeczywiście, teraz jak powiedziałeś, to pytanie zasadne uważam rzeczywiście.
No nie, dementuję po raz kolejny i ostatni. Dzisiaj porozmawiamy sobie o super weekendzie polskich juniorów w Hiszpanii. Czarek tam był, wszystko nam opowie. O gwiezdnym czasie Tsunody, przynajmniej jeszcze przez kilka dni. No i o tym, że wszystkie błogosławieństwa spadają na niego naraz, bo uruchomił swoje co? Zaraz się dowiemy. O tym, czy to są ostatnie podrygi Red Bulla, czy zaraz nam się rozsypie zespół jeszcze niedawnych mistrzów świata, no i o tym, czy Piastri jest gotowy, żeby stawić czoła Norrisowi i jeszcze tam kilka rzeczy po drodze. Ale Maćku, zawsze każdy CoDrive zaczynamy od propsów i disów za poprzedni Grand Prix. W tym wypadku to jest Grand Prix Chin. Props i dis to może być cokolwiek. To może być zespół, to może być kierowca. Zazwyczaj to jest jednak kierowca. Ale to może być...
Zaskoczyliście teraz.
Jakby to jest pytanie zupełnie otwarte. Możemy na przykład zacznę ja. To będziesz miał jeszcze chwilę, żeby się zastanowić. Dajemy od razu i propsa, i disa.
Przypomnieć wyniki w ogóle. Słuchaj, no to było prawie 2 tygodnie temu. No w świecie Formuły 1 współczesnym to jest wieczność. Słuchaj, ja jestem zresetowany już. No.
No dobra, to ja zacznę, tak jak powiedziałem. Ode mnie props dla Oskara Piastriego, który wygrał wyścig pierwszy w tym sezonie. Oskar daje nam... Ja wciąż osobiście wierzę, że Oskar to jest ten kierowca, który może pokonać Lando Norrisa. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. Ale no cóż, nie popełnił błędu. Od początku do końca na pierwszym miejscu obronił pierwsze miejsce na pierwszym okrążeniu. Nie wszyscy tak potrafią. Także gratulacje, Oskar. A dis dla... Myślę, kogo wam tu pozostawiać. Dobra, dis dla Carlosa Sainza. To się już powtarza i wy też o tym rozmawialiście chyba w pole position, ale Carlos Sainz ma szczęście, że po pierwsze w Ferrari dzieją się rzeczy, po drugie, że Liam Lawson tak dołował i tak bardzo nie mówi się o tym, jak jemu idzie fatalnie, więc Carlos Sainz ode mnie, dis. Czy Maćku, wchodzisz teraz, czy
wchodzę, jestem gotowy, dobra. Przypomniałem sobie.
Pierwsze props i disy Maćka Jermakowa.
No to jeśli chodzi o props, to postawię na Luisa, bo wydaje mi się, że dopóki miał maszynę, którą rzeczywiście był w stanie pojechać szybko, to zrobił. I zrobił to w trakcie drugiego weekendu, zaledwie drugiego weekendu z Ferrari. A jak trudne może być przejście do nowego zespołu, nawet dla doświadczonego kierowcy, no to właśnie pokazuje przykład wspomnianego przez ciebie Carlosa Sainza, więc tutaj duży plusik po stronie Luisa. Szkoda, że to był tylko sprint, szkoda, że to był tylko kwalifikacje do sprintu. Gdyby to się wydarzyło w trakcie dania głównego, to byłbym jeszcze bardziej tym podekscytowany, no ale wciąż rywalizacja w trakcie sprintu czy w trakcie kwalifikacji do sprintu też jest prawdziwa, tam nikt nie jedzie na 70%, więc to trzeba było sobie wywalczyć i to Lewis zrobił, za to plusik. No, kandydatów do disów jest tutaj rzeczywiście sporo. No, takim najbardziej oczywistym jest Lawson, ale nie wiem, czy jeszcze
trochę kopanie, szkoda.
Nie chcę powiedzieć leżącego, ale no, Helmut Marko określił go jako boksera, który już jest na linach i trzeba go sprowadzić z ringu, więc może oszczędźmy temu bokserowi kolejnych ciosów, choć ja uważam, że on został za szybko tak brutalnie potraktowany. Trzeba było mu jeszcze chwilę dać szansę. No ale co, na minusik ostatecznie myślę, że no tak, no Carlos Sainz też zasłużył. Szukam jeszcze kogoś, kogo mógłbym tutaj minusikiem jednoznacznym wyróżnić. Dajcie mi jeszcze chwilę, pomyślę, oddaję głos Czarkowi.
Dobrze, a to w takim razie to rozbijemy. Zabraliście mi, zresztą nie zabraliście, bo mam więcej na propsa kandydatów faktycznie i Luisi Piastri. Piastri dlatego, że podawał i nagadał nam nadzieję, że może być tym lead kierowcą, no i ma to pierwsze pole position. Luis, no tak jak gadaliśmy w pole position, dla mnie, mi nie przeszkadza, że to był sprint. Dla mnie to nie jest tylko sprint, jest trochę krótszy i tak dalej, ale mimo wszystko uważam, że kwalifikacje do sprintu są trudniejsze, natomiast no sprint jest krótszy, ale jakoś wyglądało to fajnie i to, co mi się bardzo spodobało, to powrót takiego Luisa pewnego siebie, tak wiecie, to jego kocie ruchy, ale tak serio, w sensie, że jak się ubiera i tak dalej, widać było, że ten autorytet wraca, ta pewność i to wyglądało super fajnie, naprawdę tego brakowało, bo w zeszłym roku jeszcze przez kilka lat był trochę zaszczuty, jak go tam Russell jechał z nim i tak dalej, nie było tego widać, a teraz nagle w tej czerwieni, to jest fajne, nie? Tego potrzebujemy, to jest jednak bohater Formuły 1, czego się lubi czy nie lubi, zresztą widziałem sporo komentarzy także u mnie, że nie przepadam za Luisem, ale bardzo mnie to ucieszyło. Zresztą ja też strasznie lubię takie komentarze. Natomiast jeśli chodzi o mojego propsa, to mam tutaj trochę taki rozdźwięk, bo chętnie dałbym Russella, dlatego że faktycznie zrobił mega robotę, był najlepszy z reszty, ale jednak biorąc pod uwagę przebieg Grand Prix Australii, to największe wrażenie zrobił na mnie Oliberman. No nie tylko tym, że się przebił w punkty, ale też jakby lekkością, jaka biła z jego jazdy. To już mówiłem to nieraz i będę to podkreślał, bo to fizycznie było widać na torze, patrząc nie przez kokpit, tylko na samochód, jak pozycjonuje na torze, jak wykonuje te ataki, że ten chłopak po prostu czuje to i ma w tym taką swobodę, że to się po prostu to super przy mnie patrzyło. Więc mój props idzie dla Oliego. Nie wiem, czy teraz zabierać Disa Maćkowi, czy swojego od razu powiedzieć.
Wchodzę. No. Muszę się usprawiedliwić przed waszymi słuchaczami, bo teraz wychodzę na jakiegoś tutaj ignoranta, który nie pamięta, co się działo w Grand Prix Chin. Ale ja byłem przekonany, że wy już nagraliście po Grand Prix Chin i że już nie wracamy do tego. Mówię, no nigdzie tam o Chinach przecież nie będziemy pewnie rozmawiać, więc musiałem sobie to wszystko trochę odświeżyć. Wiecie co, no, kandydatów teraz, jak już się na spokojnie zastanowiłem, tak naprawdę mógłbym wymienić tutaj kilku, bo też moglibyśmy spojrzeć na zespół, na Ferrari, to co się wydarzyło z dyskwalifikacjami po weekendzie, no to jest coś, co zasługuje na dużego disa, ale dałbym też taki minusik jednak Norrisowi za to, jak nie był w stanie ostatecznie wykorzystać tego samochodu, a może nawet bardziej za to, jak po prostu dużo popełniał błędów. I ja się cieszę, bo dla mistrzostw świata tegorocznych to, co się wydarzyło w weekend z Chinami, jest bardzo ważne, uważam, bo Piastri pokazał od razu, że hola, to nie jest tak, że tutaj wchodzi w tym sezonie Norris, on od razu rozdaje karty, a ja tutaj będę tym młodszym, mniej doświadczonym i się cały czas będę uczył. No nie, absolutnie nie, wręcz przeciwnie, ja w drugi weekend z samochodem, który wszyscy dookoła i w zespole i też mój zespołowy kolega powtarza, że to jest trudny samochód, że naprawdę jazda na limicie to od błędu dzieli nas bardzo niewiele. Ja tym samochodem jestem w stanie szybko pojechać i mocno zaczyna się rozpychać Piastri w tym zespole, to mi się podoba, no ale właśnie, przyczynił się też do tego trochę Norris, bo on po prostu tych błędów popełnił bardzo, bardzo dużo i nie lubię takich bezpośrednich porównań jeszcze na tak wczesnym etapie, ale no dobra, pójdę z tym, jak sobie spojrzymy na to, co w zeszłym sezonie robił ze swoim samochodem Verstappen, samochodem trudnym w prowadzeniu, samochodem bardzo trudnym w prowadzeniu, zadzwonimy do Sergio Pereza i zapytajmy się, jak bardzo trudnym w prowadzeniu, no to tych błędów w jego przypadku w trakcie sezonu było tyle, że gdybyśmy się zmużdżyli i je policzyli, palce jednej ręki pewnie by wystarczyły. Tutaj Norris już w drugi weekend tych błędów popełnia kilka, co najmniej. Więc jeśli myślisz o Mistrzostwie Świata, trochę to jeszcze jest kwestia do wyeliminowania. To jest coś, co nad czym Norris na pewno będzie musiał popracować, no bo Verstappen jest ile? 8 punktów za nim w generalce? No, no to jest nic i jeśli takie błędy przy trudnym samochodzie będą się dalej przydarzały, to ten Verstappen zawsze będzie z tyłu, więc no nie, do poprawy na pewno.
No, Verstappen będzie z tyłu, jeszcze Piastri zabiera mu punkty, tak? I to jest no właśnie największy wróg tkwi, jakby kryje się w drugim samochodzie. Mm. No, Norris, to co było komunikowane dość mocno przed tym sezonem, o co nie mam pretensji, bo tak trzeba, tak się wydaje z punktu widzenia psychologicznego, ale on powtarzał, że on się nauczył, że on tutaj jest nowym, lepszym Lando. Tymczasem już w drugim wyścigu pokazuje, że nie, że w zasadzie jest cały czas starym, dobrym Lando, takim, który jest bardzo szybki w kwalifikacjach, ale tutaj nie złożył, nie składał kółek, no i takim, który popełnia błędy. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawe, to że no, o Verstappenie mówi się i to chyba wiadomo, że on jest w stanie pojechać wszystkim. No nawet była ostatnio ta głośna teoria, że odejdzie Verstappen z Red Bulla, a Red Bull będzie 10. bolidem. moim zdaniem trochę przesadzona, ale to chodzi o to, żeby jakby pokazać jakby proof the point, tak? Czyli po prostu na zasadzie kontrastu pokazać, co się tak naprawdę dzieje. Natomiast Norris przyznał, że on po prostu nie umie jeździć samochodem podsterownym, a ze względu na krajnik przednich opon, widoczny w piątek i w sobotę, po prostu ten McLaren nie chciał skręcać. W niedzielę się bardzo zmieniły warunki, był tor bardziej nagumowany, wiatr był od przodu, więc lepiej trzymał przodem i faktycznie Norris doganiał pod koniec Piastriego, dopóki mu hamulce nie siadły. Natomiast do tego momentu pokazał, że jednak no, jest cała gadka, że charakterystyka nowego McLarena mu nie odpowiada, o tym chyba jeszcze będziemy rozmawiać, mamy to zapisane, więc tutaj wychodzi z Norrisa faktycznie taki, ale zaskoczyłeś mnie trochę, mówiąc szczerze, nie pomyślałbym o tym, o dzisiaj dla Norrisa, a faktycznie jak to uzasadniasz, absolutnie, absolutnie się to wszystko klei. Ja znowu z Lisami mam problem, ale wydaje mi się, że duet byłby prostym strzałem, natomiast zasadę mamy nie dawać zespołom, ale no ja nie będę usprawiedliwiał Ferrari, tak? W sensie, że nawet jeden mój taki patron i czytelnik trochę się uburzył na to, że ja się tutaj na Ferrari, bo jest wielkim fanem Ferrari, że się tutaj na Ferrari uzewnętrzniam, no ale no, napisałem i też mówiłem, no sorry, ale no, jedna dyskwalifikacja z jednego powodu, okej. Okay. Ale dwie z dwóch różnych powodów to jest po prostu kompromitacja. Co byś nie powiedział, tutaj Vasser tłumaczył, że tutaj na limicie teraz wszyscy jeżdżą i w ogóle, że to tak trzeba. No sorry, a dwie dyskwalifikacje z dwóch różnych powodów dla zespołu takiego jak Ferrari to jest tylko i wyłącznie jeden wielki diss jak dla mnie.
Tak, a jeszcze tylko do tego Norrisa to dodam też, żeby ktoś się nie oburzył. Znaczy zapraszam do oburzeń, bo to, o to też w tym wszystkim chodzi, ale ja po prostu bardzo wysoko zawieszam mu poprzeczkę i ktoś powie, no hej, no ale on był drugi w wyścigu, miał problemy z hamulcami. Jasne, wyścig to trochę też jest inna sprawa, bo w tym wyścigu już szło mu dużo lepiej w porównaniu do reszty weekendu i gdybyśmy sam wyścig oceniali, to trochę bym na to inaczej spojrzał, no ale kwalifikacje, ale sprint, ale kwalifikacje do sprintu to po prostu nie poszło, a z racji wysoko zawieszonej poprzeczki ten minusik po prostu właśnie mu się moim zdaniem należał.
To miejmy nadzieję, że nikt nie wyłączył, jak hejtowałeś bezlitośnie Norrisa i usłyszał tutaj wytłumaczenie. No dobra, słuchaj Maćku, zanim przejdziemy jeszcze do tematów odcinka, to chciałem cię podpytać, bo ja na przykład nie wiem, jak to się stało, że ty się w ogóle interesujesz motorsportem? Jaka to jest historia? Bo na przykład o czarku wiem, że tutaj tata grał rolę, jeśli chodzi w ogóle o motoryzację i oglądanie Formuły 1. Ja się w ogóle nie interesuję, a chciałem zapytać, żartuję oczywiście, bo zaraz będzie. A jak to jest u ciebie z tą historią?
Wiesz co, no też się to wzięło od rodziny najbliższej, czyli od... No zapoczątkowo to wszystko mój brat, który jest o 9 lat starszy i ja zawsze byłem w niego mocno, mocno wpatrzony, jeśli chodzi o zajawki. On był, jest dziennikarzem, on interesuje się motorsportem, więc poszło to dosyć wszystko podobnie i tak naprawdę ja od najmłodszych lat byłem bombardowany z różnych stron motorsportem, od Formuły 1, którą on się interesował w latach 90. Później poszło to mocno w stronę rajdów, w których on też jeździł i jeździ do dzisiaj w zasadzie, więc te rajdy też były cały czas u mnie obecne, jeździliśmy z tatą na rajdy, no i właśnie tu też wchodzi postać taty, który mnie woził na te wszystkie rajdy, staliśmy na Barbórce, na mrozie, kilka godzin na Karowej, żeby tylko zobaczyć te samochody, jeździliśmy do Świdnicy na Elmot, jeździliśmy na różne dziwne rajdy też, w których brał udział mój brat, gdy jeździł w drugiej lidze takiej rajdowej, więc no trochę nie miałem chyba wyjścia, ale też po prostu tak tym w pewnym momencie przesiąkłem, że już no droga była jedna i to był zarówno motorsport, jak i też samochody od najmłodszych lat, to wszystko jakoś się tak mieszało, że nie wiem, może nie miałem wyjścia mając po prostu otoczenie i taki mocny autorytet w postaci brata i w to po prostu poszedłem, ale nie żałuję.
Brat Wojtek dodam.
Tak.
A czy jakiś element pochodzenia regionów, z których pochodzisz, też nie grywał roli w tym wszystkim?
Wiesz co, no trochę tak, no to myślę, że ta kwestia pochodzenia, ja jestem z Olsztyna, miała znaczenie bardzo duże dla Wojtka, bo on mocno wszedł w takie olsztyńskie rajdowe środowisko, no rajd Cormoran, bardzo mocny w tamtym czasie, bardzo mocne rajdy też w tamtym czasie w Polsce, więc to pomogło w tym jego takim zainteresowaniu się mocnym rajdami, no i przez to przeszło też na mnie, no bo mieliśmy parę kilometrów do legendarnych OS-ów Kormorana i to nie tylko Kormoran, bo też właśnie jakieś różne drugoligowe rajdy, więc tego było mnóstwo kierowców z Olsztyna, no nie tylko tych genialnych, najlepszych, jeśli chodzi o polską czołówkę, Bublewicz, Hołowczyc, ale też dużo, no mnóstwo kierowców, którzy aż tak gigantycznych sukcesów nie osiągali, więc tak, no zdecydowanie Olsztyn tutaj odegrał dużą rolę i do dzisiaj wolę zdecydowanie szutry od asfaltów. I tu nie mam żadnych wątpliwości, które rajdy są dla mnie ciekawsze w oglądaniu.
Ja pierwszych 10 lat życia mieszkałem w Giżycku, także piąteczka.
O, no nie, no to Giżycko, piękna sprawa.
W miarę niedaleko. No dobra, a jeszcze chciałbym, żebyś nam opowiedział o swoim nowym projekcie, który uruchomiliście z Bartkiem Pokrzywińskim.
Tak, no to w zasadzie to jest właśnie rozwinięcie tej mojej drugiej nogi zainteresowań, czyli nie tylko samochody szybkie, ale też te samochody trochę wolniejsze albo nawet dużo wolniejsze i dużo starsze. Ja też od lat interesuję się jakimiś starymi, dziwnymi samochodami, czasami sobie kupuję jakieś stare, dziwne samochody i w pewnym momencie okazało się, że z Bartkiem Pokrzywińskim bardzo dużo o tych starych samochodach rozmawiamy i okazało się też, że bardzo dużo przeglądamy ogłoszeń samochodów. I często było tak, że wchodziłem do redakcji i Bartek mówił, zobacz, tutaj znalazłem coś takiego. I nagle siadaliśmy na temu Elixie albo Automoto i tam dobrych kilkanaście minut zamiast czytać o Formule 1, to siedzieliśmy i pokazywaliśmy sobie jakieś różne dziwne samochody. No i tak to się potoczyło, że stwierdziliśmy, że w sumie jeśli obaj mamy taką sposobność, żeby sobie może to przekuć na coś bardziej, żeby to nasze gadanie prywatne przekuć na gadanie publiczne, to spróbujmy zrobić z tego podcast. I tak powstał podcast prosto z lawety, jest dostępny na Spotify, na YouTubie, serdecznie zapraszam. Zaczęliśmy dopiero, rozwijamy się, sprawdzamy różne formaty, różne metody na prowadzenie tego, ale na razie mamy dużą radochę, bo po prostu sobie gadamy o samochodach starych i nie tylko, ale głównie starych, głównie tych tańszych. Wydaje mi się, że czegoś takiego jeszcze nie było, żeby ktoś tak mocno się też skupił nie tylko na tej nowoczesnej motoryzacji, a jakichś newsach, tylko na tych starszych autach i ogłoszeniach, które przeglądamy też w tym podcaście, więc po prostu zapraszam.
Bardzo fajny sposób na rozpoczęcie projektu w ogóle, nie? Taki z prywatnej pasji, z takich rozmów, więc super fajny pomysł i trzymamy kciuki. Dzięki. Powiedz mi, a z twojej kolekcji, który samochód najbardziej cenisz? Jest tak jeden, który jest najbliższy twojemu sercu?
Kolekcja to za duże słowo, ale wiesz co, no nie, no ja mam gigantyczny sentyment i to też jest mój duży problem, że ja się bardzo przywiązuję do rzeczy i tak się przywiązałem do mojego pierwszego samochodu, który sobie kupiłem za własne pieniądze, czyli BMW 30, miałem wtedy 22 lata, pojechałem po nie do Wrocławia, wtedy to były bardzo tanie samochody, kupiłem go z lekkim defektem silnika, ale w wieku 22 lat lekki defekt silnika absolutnie się nie przeraża, wtedy też były dużo tańsze koszty roboczo godziny u mechaników, więc dało się to w miarę sprawnie i tanio ogarnąć, no i ten samochód mam do dzisiaj, ten samochód jest z 88 roku, więc Jezu, on powoli zbliża się do 40 lat. Nie jest w idealnym stanie, ma trochę rdzy. Mechanicznie jest bardzo zadbany, bo o to dbam. Blacharsko nie jestem w stanie o niego zadbać, bo jest to okrutnie drogie. I remont takiego samochodu to są grube dziesiątki tysięcy złotych. Ja wiem, że niektórym się wydaje, że przesadzam, ale nie, bo jak tylko zaczniemy taki samochód robić na poważnie, to są grube, to jest grube kilkadziesiąt tysięcy złotych, więcej niż 60, nawet więcej niż 70, jeśli komuś to zlecamy, a ja bym to komuś zlecał, więc mam takie założenie z nim, że trzymam go cały czas w garażu, zimą w ogóle nie jeżdżę i tarda na szczęście nie postępuje, więc mam nadzieję, że wytrwa dzięki temu ze mną jak najdłużej. To jest samochód, którym jeździłem na studia, którym jeździłem na wakacje, no, samochód, którym jeździłem na co dzień, chwilę się ścigałem też nim, więc no, mnóstwo wspomnień i czasami sobie myślę, jak mnie zdenerwuje, że a może go sprzedam, a może to już czas iść dalej z tym samochodem, bo po co, bo właśnie podniszczony, przecież ja go nie zrobię, no to bez sensu. Ale później sobie myślę, no Chryste, przecież ja bym 2 dni płakał za tym samochodem, więc na razie stoi, jeździ, latem nim normalnie jeżdżę, więc super klimacik i chyba go nie sprzedam.
No, czy on nie stoi? na tym parkingu, co mi go poleciłeś?
Nie, nie, nie. On stoi w takim wolno stojącym garażu, takim w starym stylu cegła, wiesz. Tak. Garażowo też jest zaawansowany.
Maciek mi polecił parking i tam mamy obok zaparkowane ten moje oczko w głowie, moją Hondę, co jest jakby dobrym przejściem do tematu głównego, czyli Formuły 1, dlatego że jednym z takich pierwszych newsów, jakie dziś zobaczyłem, to w końcu Red Bull pokazał, bo ty nie wiem, czy jest Red Bull czy Honda, malowanie na Grand Prix Japonii. I to jest kolor nazwany Championship White. I mój Typer jest w kolorze Championship White, więc trochę się pytam, jakbym sam jeździł takim Red Bullem.
Zobaczyli u ciebie na kanale i mówią, dobra, Christian, tak nazywamy jak coś. Tak. No dobrze, to skoro już tak wywołałeś, to mamy dwa takie nowe, okazjonalne malowania, czyli biały Red Bull i kwiatuszkowy Haas. I ja zacznę, ponieważ Red Bull biały, fajny, w sensie jakikolwiek inny Red Bull niż to, co pokazują od 10 lat, rok do roku, z jakimś lekko przesuniętym bykiem, zawsze witam gorąco i szczęśliwie. Natomiast dla mnie osobiście ten Haas to jest najładniejszy bolid Formuły 1, jaki widziałem w moim prywatnym rankingu. Uważam, że jest super świetny. Bardzo fajnie wygląda. I żałuję, rozumiem, że to jest niemożliwe z wielu względów i niepraktyczne, ale żałuję, że każdy wyścig nie ma swojego okazjonalnego malowania na przykład. To było chociaż przez jeden sezon, jakiś, nie wiem, na stulecie Formuły 1 może coś takiego będzie taki wymóg, że trzeba przemalowywać na każdy. Czy tobie się, Maćku, podoba bolid Haasa tak bardzo jak mi, czy nie?
Podoba mi się. Ja często to powtarzam, ale jakoś się nie przywiązuję do malowań. W sensie to trochę jest mi to, no nie chcę powiedzieć obojętne, ale też nigdy nie toczę jakichś długich dyskusji, ani nie robię jakichś długich wywodów o malowaniach, bo ja jakoś tak tego bardzo nie czuję. To też jest właśnie rzecz gustu i tak to traktuję, ale jeśli pytasz o moją opinię, to tak, podoba mi się Haas. Teraz zerkam też na Red Bulla, bo przyznam szczerze, że miałem dzisiaj wczesną pobudkę i jeszcze nie zdążyłem wszystkiego nadrobić i ten Red Bull naprawdę mi się bardzo podoba. Uważam, że to jest to, ale mogę się też z tobą zgodzić, że w przypadku Red Bulla cokolwiek się zmienia, to już jest fajnie. Z drugiej strony to ich stałe malowanie jest po prostu już takim trochę, no, nawet mocnym klasykiem Formuły 1 i też jest ładne, moim zdaniem.
No słuchajcie, tak. Ferrari jest czerwone, Red Bull jest jak puszka Red Bulla. Co mają zrobić ten? Sugar Zero czy to? Czy jakąś inną opcję? Muszę lecieć tym samym wątkiem. Mi się bardziej podoba Red Bull, dlatego że jest w kolorze, nie wiem czy już wspominałem, Championship White, mistrzowski kolor Hondy. Tradycyjny kolor Hondy, z którym walczyła w Formule 1 za swoich, w latach 60., kiedy pierwszy raz w Formule 1 startowali. No tu chodzi oczywiście o Hanami, jeśli chodzi o tego Haasa i z jednej strony to jest taki trochę tani chwyt, cheap shot, ale z drugiej no ładnie wyglądają te kwiateczki, plus jeszcze no to jest jakby ważny okres, to jest akurat ten moment w Japonii, że ta wiśnia kwitnie, ona to się przesuwa jakby taka linia, że one w różnych już konkretnie momentach miesiąca w różnych obszarach Japonii kwitną, natomiast no, jest to takie fajne, ładne, dość proste nawiązanie do tej tradycji, to jest ciekawostką. Miałem kiedyś na studiach, chodziłem do takiej pani profesor na zajęcia i ona tam często latała do Japonii i ona powiedziała, że to, co jest ciekawe, to to, że w Japonii jest nazywana krajem kwitnącej wiśni, dlatego że w Japonii wiśnie nie owocują, tylko kwitną. Czyli jakby to jest znowu trochę było takie japońskie, sztuka dla sztuki, czyli masz piękne drzewa i tylko dla tego piękna tych kwiatów, które się ukazują tylko w tym krótkim okresie wiosny, te drzewa są hodowane i to jest kultywowana tradycja. Ładnie, prawda?
Ładne, wiele się można nauczyć z tego podcastu, nie wiedziałem, że to nawet o ogrodnictwie troszeczkę, ale to jest ciekawostka, zacna, bo o tym nie.
Nasze hasło to bawiąc uczy, ucząc bawi.
Fantastycznie.
Tak, tego się staramy trzymać. Mam tu jeszcze jeden taki temacik, zanim przejdziemy do poważnych tematów, ale zaraz go wpleciemy już w poważny temat. A poważny jest temat taki, czy Red Bull oszalał, a czy jednak może w tym szaleństwie jest metoda. Czyli dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, choć podejrzewam, że już wiedzą raczej wszyscy, Liam Lawson po pierwszych dwóch wyścigach został zwolniony z fotela w Red Bullu. W zasadzie został ochroniony, tak? Bo tak to zostało przedstawione przez Christiana Hornera. Oni go chronią, bronią i został zdegradowany do zespołu Racing Bulls, a na jego miejsce wskakuje Yuki Tsunoda. I Ralf Schumacher powiedział o Liamie Lawsonie, został potraktowany jak mokra szmata. W sensie taka do mycia podłogi. Bardzo mocne. To musi być ciężkie. I czy uważasz, Maćku, że kariera Lawsona została złamana? Już wspominałeś przy propsach i disach, że twoim zdaniem to za szybko, że powinien dostać jeszcze więcej czasu. Ale czy on się w ogóle jeszcze pozbiera? Czy jest przed nim kariera w Formule 1?
Wiesz co, pozbierali się Albon, Gasly, więc mam nadzieję, że pozbiera się też Lawson, który według Helmuta Marko, jeszcze tego Helmuta Marko sprzed kilku miesięcy, jest bardzo mocny psychicznie i dlatego go wzięli do Red Bulla. Przekonamy się za chwilę. Bardzo mu tego życzę, żeby się pozbierał, bo nie chciałbym, żeby przez dziwne decyzje, dziwny proces decyzyjny, mówię już nawet nie o zwolnieniu, ale o samym wzięciu Lawsona do Red Bulla, decyzja być może nie do końca przemyślana. Teraz Marko mówi, no to chyba był jednak błąd, no najwyraźniej, jeśli go zwalniacie po tych wyścigach, no to coś tam poszło nie tak i mam nadzieję, że to nie złamie chłopakowi kariery, chłopakowi, który przecież był szybki na wielu etapach swojej kariery. Sam mówi, że na wielu etapach kariery był szybszy od Tsunody, z którym teraz przegrywa tę walkę o fotel, więc liczę, że nie i pewnie bym postawił pieniądze na to, że się nie złamie ta kariera, że on będzie w stanie to przetrwać i no i właśnie, i może sobie spojrzeć na Gasly'ego i Albona i pomyśleć sobie, a może nawet lepsze i spokojniejsze i też dostatnie to życie będzie dla mnie poza rodziną Red Bulla kiedyś, gdy się z niej uwolnię. No ale czy jest opcja też taka, że Lawson przejedzie teraz 4 kiepskie wyścigi i będzie dyskusja, od kiedy wsiada za niego Arvid Lindblad? Pewnie tak, o ile Lindblad dostanie zgodę od FIA na wcześniejsze otrzymanie superlicencji przed ukończeniem 18 roku życia, ale pewnie dostanie. Więc mam nadzieję, że to nie jest złamana kariera. Uważam, że Red Bull mógł dać mu jeszcze trochę szansy. Te 3 wyścigi kolejne, myślę, żeby może coś mogły zmienić, biorąc pod uwagę choćby Suzukę, którą dobrze zna, ale najwyraźniej Red Bull miał w danych coś takiego, co ich przekonało, że to nie miało sensu. Z drugiej strony, czy ja wierzę Red Bullowi w takich sprawach teraz? No trochę ta wiara została zachwiana, no bo teoretycznie widzieli wcześniej w danych, że Lawson się nadaje. Teraz widzą, że się nie nadaje. Może to wszystko się bardzo dziwnie potoczyć, bo co jeśli Tsunoda wejdzie i przejedzie 3 kiepskie wyścigi i będzie odpadał w Q1? To co wtedy? Więc jest to dla nas, dla ludzi, którzy kibicują, którzy oglądają, którzy się ekscytują, bardzo ciekawa sprawa i bardzo ciekawy układ. Ale ludziom z rodziny Red Bulla już od dawna nie zazdroszczę tego bałaganu, bo uważam, że to jest bałagan i uważam, że powinni mieć zupełnie inne podejście do tego, jak zatrudniają kierowców, jak sobie z nimi radzą. Coś tam się powinno zmienić, bo to chyba przestaje działać po prostu, jeśli tak często robisz takie zmiany.
Pytanie, tak czy to kiedykolwiek działało tak naprawdę, bo to mi się wydaje, że musimy dojść do źródła problemu, którym jest program osławiony, czy słynny program juniorów Red Bulla, który Helmut Marko nad nim tak czuwa i na którym tak się chwali, że jest taki super i tak dalej, a tak naprawdę oni od lat nie są w stanie znaleźć drugiego kierowcy obok Verstappena, który też nie jest z programu Red Bulla tak naprawdę, więc się wydaje, że to jest po prostu jedno wielkie pomieszanie z poplątaniem i nie powiedziałbym, że to jest początek, to jest po prostu wręcz wielki finał tej całej mizerii i być może początek końca w ogóle całego projektu Red Bull jako teamu zwycięskiego, o czym chyba jeszcze sobie za chwilę pogadamy. Natomiast jeśli ja mogę, pytanie jedno, bo też wielki hejt się polał na Lawsona i to jest takie dość charakterystyczne, więc pytanie brzmi, czy ten hejt jest uzasadniony?
Wiesz co, znaczy w 99% przypadków mam wrażenie, że hejt ogólnie w moim odczuciu wobec sportowców nie jest uzasadniony, ile to nie jest krytyka. Hejt nie czytałem, bo trochę się w ogóle teraz jakoś odłączyłem od rzeczywistości twitterowej i komentarzowej, jakoś staram się tego nie czytać, więc nie wiem, jakie dokładnie tam kibice mieli, nie wiem, zarzuty do Lawsona, ale no, chłopak dostał 2 wyścigi szansy. To jest bardzo mało.
Nic.
To jest nic. To jest to jest sytuacja, w której został postawiony jako młody chłopak, sytuacja trudna, trudny w prowadzeniu samochód, trudny zespołowy rywal, trudne otoczenie. Wydaje mi się, że trudniej już w Formule 1 być nie może dla kogoś, kto nie ma dużego doświadczenia, więc nie, absolutnie nie uważam, żeby hejt miał tutaj jakiekolwiek uzasadnienie. Krytyka Lawsona za te dwa wyścigi, no jak najbardziej, trzeba go wręcz krytykować, no bo pojechał po prostu bardzo słabo, ale czy to jest przesądzające, że on powinien się od razu z tym zespołem pożegnać? Ja uważam, że nie.
No dobra, a słuchaj Maćku, bo Jacques Villeneuve powiedział tak, że w zasadzie, w skrócie, że w zasadzie Lawson to trochę sobie sam na to zasłużył. Jacques mówi tak, pamiętajcie, że kiedy wchodził do Formuły 1 był bardzo arogancki. W zeszłym roku wchodził i mówił, będę świetny, zobaczycie. Więc teraz, kiedy nie dowoził tych rezultatów, reakcja wszystkich jest jeszcze mocniejsza. Jeżeli chcesz przyjść do Red Bulla i nie radzisz sobie tak bardzo jak on, a pamiętajcie, że to są najgorsze wyniki w samochodzie Red Bulla w historii, to musisz zapłacić cenę. Sam się postawił w tej sytuacji, tak po prostu jest, tak powinno być. Jacques Villeneuve jest znany z mocnych cytatów i z takich bardzo nośnych, ale czy to nie jest lekka jednak, bo wiecie, z jednej strony chwalimy, że tak, arogancki, fajnie, nie boi się ścigać z Alonso, z Hamiltonem i oczywiście co ma chować głowę w piasek, a teraz jak mu nie poszło, no to był zbyt arogancki, powinien być bardziej pokorny, jak na to patrzeć.
No, w Formule 1 w ogóle mam wrażenie, że droga... Jeśli jesteś aroganckim gościem, no to też jest pytanie, gdzie jest pewność siebie, gdzie jest arogancja, to musielibyśmy sobie rozłożyć na czynniki pierwszej jego wypowiedzi, no bo jeśli zapytamy się jakiegokolwiek kierowcę Formuły 1 w tym momencie, czy uważa, że w samochodzie szybkim byłby w stanie zdobyć tytuł mistrza świata, każdy by powiedział, że tak. No i czy to jest pewność siebie, czy arogancja, czy buta, czy właśnie zbytnia pewność siebie. Ale no generalnie jest tak, że dosyć łatwo, będąc pewnym siebie albo aroganckim w Formule 1, łatwo jest albo zostać bohaterem, albo narazić się na dużą śmieszność, bo dzieli cię bardzo cienka granica. I Piastri był na przykład gościem, który też przecież przed wejściem do F1, pamiętam też kiedyś o tym rozmawialiśmy w pole position, że no jeśli on nie będzie się dobrze spisywał po tej całej aferze pomiędzy Alpine, McLarenem, po tych jego tweetach, które jak na przecież młodziutkiego gościa wtedy, dalej młodziutkiego, no są takie, myśleliśmy sobie, no dobra stary, to jak teraz nie będziesz dowoził, to wyjdzie głupio, bardzo głupio wyjdzie, no ale dowiózł, tylko dostał to zupełnie inna historia, ale w przypadku Lawsona nie uważam, żeby był zbyt arogancki, uważam, że to się przydaje, spójrzmy na Maxa Verstappena, jeśli za tym idą oczywiście wyniki, no to też jest inna historia, ale wciąż będę się odwoływał do tych dwóch wyścigów, jeśli on nie poradziłby sobie po sześciu, okej, okay, dwa to jest dla mnie po prostu za krótko i nie wierzę w 100% w to, że dane jasno pokazywały, że to się nie da tego odwrócić. Nie wierzę, że Lawson był aż tak słaby, nie wierzę, że coś nie się działo w głowie, że coś nie zostało jakoś zablokowane przez tego Red Bulla. Oczywiście wina też jakaś Lawsona, nawet bardzo duża w tym wszystkim, ale coś tam poszło nie tak w przygotowaniu jego do tego sezonu, bo to nie jest tak słaby gość. Chyba, że wejdzie Yuki i też będzie przyjeżdżał na 20 miejscach i się okaże, że po prostu nie da się tym samochodem jeździć. Nikt poza Verstappenem na ziemi nie potrafi jeździć tym samochodem. Ale wątpię, że tak będzie.
Yuki też ma jakieś takie mocne zapowiedzi typu, że psuje w podium w tym wyścigu, chociaż ja wyjęte z kontekstu brzmi głupio, natomiast jakby wyciągnięte z całego cyklu wypowiedzi, no powiedzmy, że to nie jest takie rzucone, że ja tutaj przyjdę i wszystkich rozwalę. Z innych aroganckich zapowiedzi Max Verstappen powiedział przed wejściem do Formuły 1, że się nie obawia, że idzie prosto z Formuły 3 i tak naprawdę z kartingu, bo tylko przyjdzie jeden sezon Formuły 3 i to nie była ta obecna Formuła 3, tylko o wiele wolniejsza na poziomie Freka w tym momencie. Może nie o wiele, ale zdecydowanie słabsze samochody po prostu silnikowo. I potem zaraz na pierwszych jazdach przyładował Toro Rosso tam w jakąś bramę czy coś, uszkodził samochód. Fakt jest taki, że potem wsiadł do samochodu i jeździł bardzo, bardzo szybko, więc trzeba mieć sobie te wiarę siebie, ale ja lubię Villeneuve'a, wiecie, że lubię takie wypowiedzi mocne i uważam, że prawda leży po środku. Znaczy z jednej strony faktycznie dobrze jest wierzyć w siebie i trzeba wierzyć w siebie, natomiast może z zapowiedziami nie do końca tak bardzo. Z drugiej strony, no jeżeli się zderzasz z taką rzeczywistością, musisz się liczyć z konsekwencjami i takie jest życie generalnie, nawet jeżeli moim zdaniem Lawson ponosi bardzo za małą winę za te wyniki, bo to ewidentnie nosi, to nie jest tak, że Lawson, który wcześniej robił mega dobrą robotę, bo robił bardzo dobrą robotę, moim zdaniem chyba nie tylko w Wicarbie, nagle zapomniał, jak się jeździ. Wcześniej w kategoriach juniorskich naprawdę dużo sukcesów w bardzo różnych kategoriach. Zresztą też rozmawialiśmy trochę, teraz byłem na Eurocup 3 i na Formule 4 hiszpańskiej. Tam jest, no, z takich środowisk się wywodzą ci kierowcy, no i generalnie postrzeganie jest takie, że na Lawson pokazał bardzo dużo talentu, bo w jakiejkolwiek kategorii by nie startował, a jeździł nawet w DTM-ie i prawie zdobył mistrzostwo DTM-u, co jest bardzo różne od wyścigów bolidów, to wszędzie jakby odnosił sukcesy, wygrywał, pochodząc z Nowej Zelandii, czyli z kraju, no taki ciężko jest z Nowej Zelandii przebijać się w Formule 1, jeszcze trudniej niż z Australii, bo to jeszcze kilka godzin lotów w drugą stronę. Więc to nie jest tak, że nagle przy tej całej historii, przy tym harcie ducha i przy tej mocnej psychice Lawson wchodzi i nie wie, jak się jeździ Red Bullem. Ewidentnie problem tkwi w tym, że ten samochód jest ultra trudny w prowadzeniu, a konkretnie no to zawsze odpowiedź jest najprostsza w takich przypadkach, jeżeli mamy taki nagły spadek, zresztą to jest skomunikowane, ale to jest oczywiste, jak mamy taki nagły spadek osiągów, no to opony, tak, to jest ten czynnik, który łączy kierowcę i bolid z resztą świata, tak, z podłożem i to ten ostateczny, jeden jedyny, który jest odpowiedzialny za takie duże wahnięcia czasu, więc chłopak nie ogarnął czegoś, co jest bardzo trudne do ogarnięcia i to tak wygląda. Jednakowoż wystawił się, nie? W sensie winy ma rację. Jak przychodzisz taki, jak taki fafarafa i jakby dajesz wrażenie, że będziesz przyszłym mistrzem świata i masz pecha, bo trafiasz na taki samochód, to ostatecznie musisz się liczyć z tym i uważam, że jak mówi, że tak powinno być, w pewnym sensie tak, no po prostu za takie rzeczy trzeba płacić. I mi też czasami przychodziło zapłacić za moje podobne cechy charakteru i taki jest zbudowany świat.
Myślę sobie tylko w ten sposób, że jeżeli teraz Tsunoda zacznie dowozić, to super. Wszyscy o tym zapomną. Dobra, Liamowi nie poszło. Niech mu idzie dobrze w Racing Bulls. Ale jeżeli właśnie nie będzie mu szło, to poziom jakiegoś po prostu chaosu, który tam się dzieje, jest niesamowity, tak? Tak jak mówiłeś, Maciek, no przecież w 2 miesiące nagle zmienili decyzję z tego, że to Liam jest mocniejszy na Tsunodę. Nagle są zapowiedzi, że Tsunoda dostanie czas do końca sezonu z jakiegoś powodu. To dlaczego Liam nie dostał chociaż 6 wyścigów, tak? Jeżeli Tsunoda będzie sobie radził na przykład równie źle. Ale
jedno jest pewne. Helmut Marko zapewnił, że to, że następny jest Grand Prix Japonii, jest absolutnym zbiegiem okoliczności. Tak. To w ogóle nie ma nic wspólnego. Tak. Przypuszczam, że też zbiegiem okoliczności jest to, że Honda zaoferowała 10 milionów euro dodatkowych, jeśli Tsunoda pojedzie w tym samochodzie od Grand Prix Japonii. To jest wszystko jakby niezwiązane.
Tak, ale Helmut nawet przyznał otwarcie, że tam był jakiś przelew, ale że to nie było decydujące, że to był, tak, był jakiś czynnik, ale nie decydujący. Ja się tylko zastanawiam, czy to nie jest moment, żeby ktoś jeszcze na górze, kto zarządza całą też marką Red Bulla, żeby nie tupnął trochę nogą, tylko no trochę, nie wiem, może nie ma kto tam tupnąć nogą, no bo nie mamy już Dietricha Mateschitza, mamy jego syna i całą rodzinę z Tajlandii, może oni tak po prostu wierzą też Marko i Hornerowi, no bo jednak Max dowozi, tak, i te wyniki w ostatnich latach były i cały czas są przekonywani, że no dobra, słuchajcie, ale to drugie miejsce w naszym zespole to nie ma znaczenia większego. Skupmy się na Maxie, my tam sobie będziemy wsadzać kogo chcemy, będziemy sobie sprawdzać, ale wydaje mi się, że to też głupio zaczyna trochę wyglądać dla tej marki. To, co się dzieje wokół tego zespołu, to, że te decyzje są podejmowane tak jakby trochę, jak się czasami mówiło, nauczycielka mówiła, że to wypracowanie to ty na kolanie napisałeś. To ja mam wrażenie, że oni na kolanie piszą te uzasadnienia i swoje decyzje dla tych zmian w zespole.
To coś tu jest.
Poczekamy 2-3 wyścigi, za Tsunodę wejdzie Colapinto, tylko wtedy nie ma gdzie upchnąć Tsunody. To jest problem cały.
Colapinto nie wejdzie Tsunoda.
A powiedziałbyś, że wejdzie Tsunoda z Liama Lawsona po 2 wyścigach? To wiesz, tutaj myślę, że wyznaczają nowe trendy już w tym, co się może zdarzyć w całym sezonie. No cóż, tak jak też Maciek powiedział, dla nas jako widzów chyba fajnie, nie? No bo się dzieje. Super. I jest co komentować.
Nie mogę się doczekać Grand Prix Japonii w ogóle, treningów. Jak Tsunoda wjedzie tym samochodem i pokaże, tak? Czy będzie trzeci w wyścigu, czy będzie miał problem jak Lawson. I szczerze mówiąc, jakby na dwoje, jakby mam w sobie sprzeczne emocje. Z jednej strony trzymam bardzo kciuki za Yukiego, jak za każdego kierowcę po prostu, bo jeżeli ma to w sobie, no to fajnie, żeby to pokazał. Z drugiej strony trochę mi żal Lawsona i właśnie taki, mam w sobie trochę takiego, nie wiem, irytacji tym, co robi Red Bull w tym wszystkim i tym właśnie brakiem konsekwencji i no wstyd przyznać, ale chciałbym z drugiej strony, żeby się okazało, że jednak, no sorry, ale to samochód jest problemem, a nie kierowca młody.
Widziałem takie zdjęcie, jeszcze tak na podsumowanie, już Liama w w kombinezonie Racing Bulls i trzeba przyznać, że faktycznie jakoś się tak niekorzystnie układa na nim ten kombinezon i ktoś napisał, że może mu dali Tsunody po prostu i musiał naciągnąć biedny na siebie, bo nie zdążyli uszyć. Więc tak, no minę też ma nie tęgo. Swoją drogą bardzo mnie ciekawi, co z czołówką, czy po prostu szybko zielone tło gdzieś tam w garażu i nagrywamy, czy zmienią im po prostu, przekleją twarze. W dzisiejszych czasach to nie będzie duży problem. No dobra, ale w Red Bullu właśnie nie dzieje się za dobrze chyba. I pytanie, jak bardzo gorzej jeszcze tam może pójść i czy jeżeli będzie szło coraz gorzej i gorzej i gorzej, to z całego tego pociągu wysiądzie Max Verstappen. Na przykład Zak Brown jest w ogóle prawie pewny, że przejdzie Max do Mercedesa i że Horner straci stołek szefa zespołu. Czy Maćku, dla ciebie odejście Maxa Verstappena byłoby końcem Red Bulla? Bo wydaje się, że jeżeli ten samochód jest faktycznie robiony tylko pod niego i tak ekstremalnie pod niego i w ogóle cała praca zespołu jest nastawiona na to, żeby Max zwyciężał, czy tam nie będzie musiało dojść do jakiegoś totalnego przemiksowania i przewartościowania i co wcale nie oznacza z drugiej strony, że to będzie dla nich złe. Ale czy to będzie koniec, czy to nie będzie koniec? Takie jest pytanie.
Koniec myślę, że nie, ale Red Bull bez Maxa w przyszłym sezonie na przykład, jeśli tak by się w taki szalony sposób to wszystko potoczyło, no to byłby zespół, którego moglibyśmy tak często w czołówce nie oglądać. No widzimy, jak to się w tym momencie układa. No, tylko Max na razie w tym sezonie potrafił zrobić cokolwiek tym samochodem. W poprzednim sezonie też tak to wyglądało. No, ja już dokładnie nie pamiętam, ile razy na podium stał Perez, ale w porównaniu do Maxa no, wyglądało to wręcz groteskowo i zobaczymy, jak będzie z Tsunodą, ale to jest dla nich na pewno gigantyczne zagrożenie. No bo jeśli Max rzeczywiście odszedłby po tym sezonie w przypadku kiepskich wyników, a Helmut w rozmowie z Motorsport.com ostatniej przyznał, że letnia przerwa to jest taki moment, do którego Red Bull, do tego czasu Red Bull musi mieć dobre wyniki, bo jeśli nie będzie miał, no to przyznał Helmut, że są pewne zapisy w kontrakcie i kto wie, co się wtedy wydarzy. No jeszcze jest oczywiście kwestia tego, kto mu zwolni miejsce w Mercedesie i jak chętnie go Toto Wolff przywita, ale myślę, że chętnie, czego by teraz nie mówił w mediach o tym, jak bardzo nie ceni dwóch swoich kierowców, Verstappenowi miejsce zrobić po prostu trzeba. I bardzo bym się zdziwił, byłbym w szoku, gdyby Toto Wolff tego nie zrobił. No i wtedy pytanie, co zrobi Red Bull? No, trzeba ściągnąć kogoś, kto jest lepszy niż taki, no bo dla mnie Lawson, Tsunoda, nie wiem, tak jak wcześniej mieliśmy Gasly'ego, Albona, no to są wszystko dobrzy kierowcy, ale no to nie jest topka, więc wtedy musisz najlepiej ściągnąć kogoś z topki, no, ale kogo ściągniesz z topki? Alonso już przyblokowany, myślę, na przyszły sezon, no nie odejdzie teraz od Newia i nie powie, no to dobra, to jednak zostawiam Newia i sobie pójdę do tego. No zostaje nam Sainz tak naprawdę. Sainz, który nie może się teraz przyzwyczaić do Williamsa, czy by się przyzwyczaił do Red Bulla. Wiele tutaj jest takich zależności i wiele, wiele razy moglibyśmy użyć słowa jeśli, no bo to też jest pytanie, co Max wie o procesie budowy silnika w Red Bullu, bo jeśli docierają do niego informacje, że jest kiepsko, to tym bardziej będzie chciał się zawinąć, bo szkoda mu będzie po prostu tracić roku życia na jeżdżenie w zespole, który nie będzie w stanie o nic dużego walczyć. Mercedes daje dużo większą szansę w kontekście silnikowym na to, z tych zespołów, których jakkolwiek może marzyć o miejscu, no bo w Ferrari też może być mocny silnik, ale no tam miejsca mu nikt na przyszły sezon nie zwolni. W Mercedesie bardziej. Chciałbym chyba, żeby coś takiego się wydarzyło, bo to byłby jakiś po prostu przewrót kolejny jak odejście Hamiltona z Mercedesa i to by była ciekawa zima i znowu jakiś szok. Ale no zobaczmy, co jeszcze Red Bull w tym sezonie pokaże, bo wciąż to jest Red Bull, to jest McLaren, to są błędy kierowców McLarena, choć obaj w tym sezonie na razie popełniali błędy, mniejsze, większe, więc nie przekreślałbym w 100% szans Verstappena na tytuł w tym roku, ale będzie mu bardzo, bardzo ciężko, tak mi się wydaje.
W ogóle jest to bardzo ciekawy temat, natomiast Toto ostatnio powiedział, że chce zabezpieczyć już swoich kierowców, że to jest jakby otwartą tajemnicą, że będą tutaj przedłużali kontrakt z George'em Russellem, co przy obecnej formie Russella nie dziwi, bo naprawdę zaczął sezon bardzo dobrze, choć moim zdaniem pojawią się znowu jakieś takie raselowe niedociągnięcia w jakimś momencie. Ja odniosłem wrażenie, kiedy Toto o tym powiedział, że to jest taki sygnał do Maxa, że chłopie, już tam ten pociąg już ruszył, ale może jeszcze jak się rozpędzisz, to wskoczysz do tego wagonika. Tak to trochę odczytałem, dlatego że zwróć uwagę od strony Maxa, w jakiej się znalazł sytuacji. Znaczy wszystko super i był w zespole, który go wprowadził do Formuły 1 ostatecznie, ten ostatni krok oczywiście, bo wcześniej go nie potrzebował. W zespole, w którym czuł się dobrze i z którym zdobył 4 tytuły Mistrza Świata, ale czy to jest jeszcze ten sam zespół? Moim zdaniem byk dogrywa i sępy już latają i są bardzo, bardzo blisko. Pierwszym sępem największym jest Zak Brown, który atakuje z każdej strony od dłuższego czasu. Ostatnio zaczął mówić, że no miejscu Hornera to by się obawiało ten fotel, bo tutaj tyle rzeczy się dzieje i wymienia wszystkie te rzeczy, które się wydarzyły w Red Bullu, ale dobrze go punktuje, nie? W sensie wszystkie rzeczy takie kluczowe on tam wymienia i ja nie wierzę, że Red Bull się z tego podniesie. Moim zdaniem cała konstrukcja już bazuje na tym, że i to jest, wcześniej bym w to nie wierzył, że tak może być, ale jednak, że to ten Verstappen jest aż tak dobry, że jednak jest w stanie wyciągnąć aż tyle z samochodu, który się średnio nadaje. Ma mega dobry silnik, ale poza tym tak naprawdę po prostu się ultraż doprowadzi. Nie potrafią go pogubili się totalnie. Jeszcze 2 lata temu nikt by nie powiedział, że Red Bull będzie w takiej sytuacji. Natomiast zobaczmy, co zostało z tego Red Bulla. Najważniejsza postać, Mateusz nie żyje. Po nim wielka afera, tak? I wielki skandal, który rozbił Red Bulla wewnętrznie. Skłócony. Marko, no niby się dogadują teraz, ale to jest tylko takie, wiecie, no to jest zawieszenie broni. Marko z Hornerem, z najważniejszą postacią teraz. Wcześniej Marko miał więcej do powiedzenia, teraz ma mniej, to trzeba to zauważyć. Konflikt, tak, między bardzo silnym kierowcą, tak naprawdę jego ojcem też, a właśnie Hornerem znowu wewnątrz zespołu. Odchodzi Adrian Newey do Astona Martina, to jedno, to jest głośne nazwisko, wspaniały inżynier, ale Rob Marshall, to jest ta kluczowa postać, która przeszła z Red Bulla do McLarena. Znaczy teraz wiąże fakt, że McLaren jest trudniejszy w prowadzeniu z tym, że Rob Marshall tak naprawdę przejął stery nad konstruowaniem tego samochodu i po prostu McLaren idzie bardziej w kierunku, w którym teraz Red Bull poszedł wcześniej, w którym się teraz znajduje. To było dość ciekawe rozwinięcie. Jonathan Whitley, kluczowe postaci odchodzące z ekipy i można powiedzieć, że zespół się nie zasadza na jednym człowieku albo nawet na dwóch, że to organizacja, no ale mówimy już tutaj o całej liście osób, które odchodzą. I jeśli stracą Verstappena, nie wiem na rzecz kogo, to moim zdaniem się rozwali jak domek z kart i Red Bull będzie po prostu, okaże się, że Racing Bulls jest lepszym zespołem.
No kwestia, jak mocna jest ta struktura, tak jak odchodził, że się posłużę taką metaforą piłkarską, Cristiano Ronaldo z Realu Madryt, to też wszyscy załamywali ręce, no bo on odchodził w swoim prime w zasadzie, a jednak po tym Ronaldo też było życie, po prostu okazało się, że trzeba może te wszystkie akcenty troszkę inaczej rozłożyć, ale wydaje mi się, że tak jak mówisz, Czarku, że już chyba za bardzo to się rozpada, że już za dużo z tego domu odpada, po prostu tynku, cegieł, dachówek, wszystkiego i że już jest taki szkielet, który trzyma właśnie ten Verstappen na swoich barkach. Ale jestem ciekawy i tak, no słuchajcie, Kevin Magnussen jest wolny, on nie wiem gdzie teraz jeździ, to w razie co można go łapać.
Ricardo Perez.
Tak,
w łeku jeździ, w BMW.
Widziałem takie głosy, że trzeba by wziąć już tego po prostu Ricardo do drugiego samochodu, bo w najgorszym wypadku i tak by nie dowoził, a przynajmniej zna ten samochód. Więc to też jest na pewno jakaś droga. Nie, no chyba nie. No ale dobra, z drugiej strony radzą sobie trochę lepiej, czyli McLaren. To jest już to, co zajawialiśmy, to o czym rozmawialiśmy, czyli czy to Piastri jest największym rywalem Norrisa do tytułu. Oczywiście znowu, to są tylko 2 wyścigi i faktycznie gdyby nie te Grand Prix Australii z kapryśną pogodą, to Oscar byłby już na czele klasyfikacji kierowców, ale popełnił błąd i nie jest. I oczywiście zaraz może się okazać, że 5 następnych wyścigów Norris wygra, a Piastri będzie trzeci i to już się wszystko odwróci. Ale na tę chwilę cieszmy się tą rywalizacją. Ja na przykład jestem Team Piastri i wierzę, że to jest człowiek, który ma większą szansę na mistrzostwo niż Norris. Być może sparzę się. Ale chciałem przytoczyć tutaj taki cytacik Neil Hulde. Dyrektor techniczny do spraw inżynierii w McLarenie sugeruje, że odczucia Norrisa są ściśle związane z wyborem co do wydajności, z wyborem podczas konstruowania samochodów. Myślę, że tak jak powiedział Norris, przestał prosić o to, co lubi, Norris, a my wyprodukowaliśmy szybszy samochód. Po prostu staramy się stworzyć najszybszy bolid, jaki tylko możemy, a on jest wystarczająco dobry, aby sobie z tym poradzić i dostosować do tego swój styl jazdy. No i Lando Norris od początku sezonu powtarza, że ten bolid to wcale nie jest taki prosty w prowadzeniu i że docencie mnie, że to ja sobie tak super radzę. I troszkę się z tego podśmiewałem, szczerze mówiąc, że no tak, dobra, trzeba jakoś deprecjonować to, że wcale nie jesteśmy tak bardzo z przodu, ale może faktycznie tak jest, może faktycznie ten bolid coraz mniej mu pasuje i pasuje bardziej Piastriemu. I Maćku, po pierwsze pytanie brzmi, czy to Piastri jest jego głównym rywalem i czy ty w ogóle wierzysz, że Piastri to jest ten kierowca, który może wygrać mistrzostwo, czy jest przehajpowany?
Nie, 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 absolutnie nie myślę, że jest przehajpowany. Myślę, że jest to kierowca, który może wygrać mistrzostwo. Myślę, że jest w stanie to zrobić w tym sezonie, ale próbkę na razie mamy małą. No, w poprzednim roku też były takie momenty, w których wydawało się, że o, Piastri jest już niemalże nad Norrisem w kontekście o tego, jak ogarnia samochód, jakie dowozi wyniki. Później przyszła obniżka formy na między innymi końcówkę sezonu, ale nie tylko. Więc na razie tę próbkę mamy małą, ale no Piastri też się rozwija, ma gigantyczny talent, więc w ciemno bym postawił, że może walczyć do samego końca z Lando Norrisem o ten tytuł i powiedziałbym, że tak będzie. Nie wiem, czy to jest, znaczy myślę, że to jest największy rywal Norrisa. Dużym rywalem na pewno będzie Max Verstappen. Dużym rywalem chyba będzie ten samochód McLarena dla Norrisa, przynajmniej na razie po dwóch wyścigach tak to wygląda i cały czas będę podkreślał te dwa wyścigi, bo wciąż ta próbka jest jeszcze mała. No może być tak, że za chwilę pojedziemy na 4-5 kolejnych torów i okaże się, że ten McLaren okej, prowadzi się ciężko, ale tak odjeżdża rywalom, że to już jest tylko kwestia Norrisa i Piastriego i tego, który z nich popełni mniej błędów i który z nich, którego będzie w stanie pokonać. Nie chciałbym, żeby tak było, ale boję się, że tak może być.
Wydaje mi się, że mniej błędów to popełni Piastri, generalnie widać to w przekroju całej jego kariery. I to jest właśnie kwestia tego, dobrze to jąłeś, że w ciemno stawiasz, bo nie wiadomo, o tej końcówce sezonu, tak, że Piastri był do jakiegoś momentu był ciągle bardzo dobry, krok w krok, ale nastąpiło kilka też takich słabszych rezultatów. Mi zapadły w pamięci szczególnie kwalifikacje w Zandvoort. Kiedy to była duża strata. Generalnie on był bardzo blisko, jeśli chodzi o kwalifikacje, ale wynik szedł w świat taki, no, że jednak duża przewaga była Norrisa w kwalifikacjach. Więc trzymanie tego w ogóle to jest bardzo ważne w Chinach. Natomiast właśnie patrząc na to, jakie kruki robił Tsunoda, tylko Tsunoda zaczynał znacznie niższego miejsca niż Piastri, no jest nadzieja, że i faktycznie Oscar, kierowca bardzo inteligentny, metodyczny, spokojny, że faktycznie zrobi ten kolejny krok. W zeszłym roku faktycznie trochę bardziej załatał kwestię tych stintów, tak? Zawsze było, w pierwszym sezonie było tak, że spadało mu tempo pod koniec wyścigów, mocno, albo w drugiej połowie wyścigów. W zeszłym roku to już prawie zostało wyeliminowane. Brakowało tego jakby z umiejętności składania okrążeń w kwalifikacjach, ale to jest też coś, czego Norris tak naprawdę, co Norris dopiął dopiero po kilku pierwszych wyścigach sezonu zeszłego. Czyli do tego momentu też Norris miał te problemy i często mówił, był wściekły na siebie, mówił, że tu dałem ciała. Ta sztuka mu się udała dopiero po kilku latach i to było w zeszłym roku i też nie na początku sezonu, więc jest nadzieja, że i Piastri to zrobi. Moim zdaniem Piastri w tym układzie jest największym sprzymierzeńcem Maxa Verstappena, nie jest przeciwnikiem, jest po prostu człowiekiem, który będzie pomagał Verstappenowi, który będzie ciłał te punkty z tyłu. Pytanie też, czy Red Bull się odbije. To jest inna sprawa. Natomiast no, Norris skarży się na to trudno prowadzące auto. Chiny były specyficzne. Te długie zakręty, one naprawdę są bardzo wyjątkowe. Mało jest miejsc takich w ogóle na świecie, na wszystkich innych torach, więc pytanie, czy w momencie, kiedy jednak większość zakrętów jest krótsza, albo jest o wiele szybsza, jak jest dłuższa, czy tam Norris będzie miał problemy znowu z tą podsterownością, z tym greningiem przednich opon. Natomiast no to jest jego główny problem, tak? Auto, które nie chce skręcać. Jeżeli będzie faktycznie ta tendencja szła dalej, no to Piastri będzie miał jeszcze większe szanse, jeżeli Norris dostanie to auto, które mu dobrze skręca, bo sam przyznał, tak, że nie potrafi jeździć autem, które nie skręca. Jeżeli dostanie to auto Pointy, no to w tym momencie będzie, wydaje mi się, miał przewagę nad Piastrim jeszcze.
A jak bardzo to jest kwestia... Proszę Maćku, mów.
Nie, tylko chciałem tak króciutko, że ja sobie czasami tak przypominam, że 22 wyścigi jeszcze do końca tego sezonu zostały i tutaj tak wiele się może wydarzyć. Jeszcze ta zmiana z tymi przednimi skrzydłami od Barcelony, moment przejścia już na pracę nad niemalże w pełni nad nowym samochodem w przypadku niektórych zespołów, więc niektórzy odpadną z tej walki w czołówce, może zwolnią, dzięki czemu komuś innemu będzie łatwiej te punkty zdobywać. Dużo mamy tutaj takiego jeszcze, mam wrażenie, no nie wróżenia z fusów, ale takich właśnie jeszcze zależności, które mogą się pojawić. Ale no co do zasady tak. No, Norris Piastri, myślę, że to się rozegra między nimi, na to bym stawiał pieniądze.
Tak, ale masz rację, przyszło mi teraz to do głowy, że w ogóle cały ten przekaz i rozmowa trochę się, taka rozmowa publiczna, stiktokowała się, to znaczy, na Boga, mamy dwa wyścigi sezonu, jeszcze teoretycznie powinniśmy mówić, nic nie wiadomo, zaczekajmy chociaż do wprowadzenia tych dyrektywy dotyczących tych przednich skrzydeł, a teraz tak, po pierwszym wyścigu, ten świetny, ten beznadziejny, tutaj, to ci nie wiedzą co robią, ci wiedzą co robią, ten trudny w prowadzeniu, tu się jeszcze
to
może
jednego to
tyle...
nawet zwolnili po tych dwóch wyścigach.
Tak, tak, no dokładnie tak i tak samo jest, i to nie tylko w Formule 1, nie wiem, w piłce nożnej jest to samo, tak, wygrali trzy mecze, już będą mistrzami, następne trzy przegrywają, zwolnijcie trenera, potem znowu Lewandowski się budzi, strzela gole i w ogóle jest najlepszy na świecie. Jest to w ogóle trochę męczące. To jest takie overstimulating. To znaczy, że cały czas się dostaje taką paczkę informacji, jakbyśmy podsumowywali sezon. No ale taki jest świat chyba.
To jest jakby współczesne media do tego doprowadziły i tak naprawdę w dużej mierze zapotrzebowanie rynku, bo to jest jakby no, cały czas dynamiczne zmiany i bardzo dynamiczne, przysprzyjający świat mediów społecznościowych, tak? I to ściganie się właśnie o te emocje i o te... kliki, tak? Klikbajty w pewnym sensie, o uwagę. Natomiast no też ostatecznie w pewnym sensie idziemy za tematem, tak? Komentujemy wydarzenia bieżące i ja to na przykład też to rozumiem. Myślę, że jestem jedną z osób, które się do tego w pewnym sensie przykładają, bo ja traktuję generalnie dziennikarstwo bardzo tak bieżąco. Nie dziwię się, że Maciek musiał sobie przypomnieć, co było w Grand Prix Chin. Ja byłem przygotowany, ale gdyby ktoś mnie spytał, no zresztą przed programem z Maxem, przy Maxie otwierałem, żeby sobie sprawdzić, co było, więc sorry, że cię nie ostrzegliśmy. Ale ja to doskonale rozumiem, bo dla mnie ważne jest to, co jest tu i teraz, w tym momencie. Więc no, to jest na przykład bardzo w moim stylu z tym dziennikarstwa i takiego właśnie tutaj się podniecania, o kurde, ale super. A potem, o kurde, tydzień później... Co za wtopa, nie o tym, ale to tak jest, nie? W sensie tu jednego dnia hero, drugiego dnia zero. Ale tak, żeby już to dojść do końca i uspokoić Maxa, który jest już taki trochę zaniepokojony tą sytuacją, to w życiu wszystko działa na zasadzie sinusoidy, w zasadzie fali. Więc to jest na piku, a potem będzie znowu powrót do tych wartości właśnie takiego spokoju i takiego patrzenia rozsądnego. To po prostu, i to, ta fala się coraz bardziej tak ten... Dłuższy robi się coraz krótsza.
Ale tak, no to co mówicie, to w ogóle jak sobie spojrzymy, wiecie, na teraz na portale horyzontalne, jeśli sobie wejdziemy na Onet, na WP, no to zasadniczo ja się wyleczyłem, w ogóle nie oglądam telewizji w tym momencie, nie czytam w zasadzie portali w ogóle, bo dotarcie tam do informacji raz, że jest trudne, bo najpierw masz wszystko pod SEO napisane w niektórych tematach, albo w ogóle nie wiesz, co masz kliknąć, bo w zasadzie wszystko jest apokalipsą w tym momencie. Tematy jakieś związane z z wojną na Ukrainie, wszystko jest, czy rozmowy Trumpa z Zełenskim, wszystko było napisane w taki sposób, że ja wchodziłem sobie, no w zasadzie kończy nam się świat za moment, ale później wchodziłem na drugi dzień, też się kończył, trzeciego dnia też się kończył i to jest męczące strasznie, to jest, żeby była jasność, no tak jak Czarek mówi, no czy ja się przez mojego TikToka, Reelsy na Instagramie przyczyniam do tego, że ludzie wchodzą i mówią, wow, ja tam mówię, wielka zmiana w Red Bullu, no tak, no też nie mówię tego, wiecie, jak w programie pierwszym Polskiego Radia kiedyś, no tylko jednak dostosowuję też ten swój przekaz do tego, jak to teraz wygląda, ale no czym innym jest informowanie, czym innym też jest ta clickbaitoza, która dopadła też portale sportowe i w zasadzie nie ma teraz już portalu sportowego, dużego, który nie jedzie na clickbaitach takich chamskich na maksa. Jeszcze kiedyś tam sport.pl się trzymało, ale generalnie teraz wszyscy jadą po prostu już po bandzie. I dowiedzenie się czegokolwiek czasami, wiesz, graniczy z cudem, bo nie wiesz, gdzie się dokopać do wyniku, bo widzisz tylko, że ten coś powiedział, tamten to, tamta ta. I myślisz sobie, co się dzieje, wiesz.
Ja mam dwie takie ulubione, w sensie nieulubione mody. Po pierwsze, zmienianie leadów w trakcie dnia, czyli że jest ten sam artykuł, tylko z innym na przykład obrazkiem właśnie na portalach i innym tytułem, że niby to jest coś innego, więc wchodzisz, a tam jest ten sam tekst. A drugie to jak na przykład jest taka, nie wiem, jest w ogóle jakaś oddzielna gałąź, ale jak na przykład chcesz sprawdzić, o której albo gdzie obejrzeć wyścig Grand Prix Japonii, to żeby wejść ten artykuł, to najpierw jest 200 wersów o tym, że Grand Prix Japonii to wyścig, który odbywa się od 60 lat, Max Verstappen, tak, coś tam, tak, i na końcu jedno zdanie, że a może to będzie tutaj, tak, o 7 rano.
16.
Tak, ale to polecam. Ja sobie wykształciłem taką metodę przy czytaniu na przykład mediów zagranicznych. Wiele, no w zasadzie niemalże każda strona, nawet dotycząca Formuły 1, ma tak, że też ta pierwsza część artykułu, na przykład jest jakiś cytat, który chce zobaczyć, jak brzmi dokładnie, i ktoś tam jest w tytule. Helmut Marko coś tam powiedział. I wchodzę w ten artykuł. No i właśnie cała góra to jest, no, co się dzieje, kim jest Helmut Marko, kim jest ten zespół, kim jest Formuła 1, kim jest Stefano Domenicali. Ja już czasami sobie mam tak, że scrolluję i tylko jestem, moje cytaty. Oczy widzą tylko początek cytatu. I jakby
dokładnie tak samo.
Cytat. I mówię, dobra. Albo korzystać z jakichś narzędzi AI-owych do tego po prostu, żeby ci to wyciągały, bo to jest masakra, bo jeśli ktoś to czyta tak jeden do jednego, to jest największa strata czasu z możliwych. No.
Tak jest. No dobrze, tym pozytywnym akcentem przechodzimy do następnego tematu, bo jednak dobrze się dzieje w polskim motorsporcie juniorów. Cezary wrócił z Hiszpanii. Doskonały wynik
Maćka.
Tak. Nie zauważaliśmy, tylko wiesz, żeby tutaj, bo niektórzy nas słuchają, faktycznie tylko, więc opalony. Maciej Gładysz, mistrzem Eurocup 3. Doskonałe również wyniki w tym weekend Janka Przyrowskiego. Więc Czarku, jako człowiek z pierwszej linii frontu hiszpańskiego, powiedz w ogóle tak pokrótce, co to jest ta kategoria Eurocup 3, jaki mi się ją, nie wiem, darzy szacunkiem na przykład, bo myślę, że nie wszyscy widzowie są na bieżąco, to też jest troszkę skomplikowane, szczerze mówiąc, te kategorie juniorskie.
No są skomplikowane i doszliśmy do takiego momentu, gdzie tak naprawdę taką ostateczną weryfikacją jest to wąskie gardło przy Formule 1, czyli musisz przepuścić kierowców przez Formułę 3 i to mi się wydaje, to jest taka pierwsza linia frontu, która bardzo dużo mówi, i potem jeszcze przez Formułę 2, która jest taką ostateczną nawet nie tyle weryfikacją, co przygotowaniem już do wejścia do Formuły 1, żeby wiedzieć dokładnie, z kim masz do czynienia. Ale cały czas mamy tak te niższe kategorie, one są mocno obsadzone. Sport jakby na poziomie juniorskim bardzo się rozwija, co w dużej mierze też mu nie służy, ale to o tym nie będziemy mówić w tym programie. Natomiast no teraz, jako że się Drive Survive zrobiło bardzo popularne i Formuła 1 bardziej popularna, no to coraz więcej osób marzy o tym, żeby mój synek albo córeczka był rajdowcem Formuły 1. I jest to dużo ludzi bogatych, więc jakby sport od kartingu jest zalewany przez coraz bardziej jeszcze przez pieniądze. I teraz już, żeby wejść do Formuły 1, to w ogóle pierwszą, najlepszą drogą to jest nie dość, że trzeba być bardzo zdolnym, to jeszcze jak jesteś bardzo zdolny i bardzo bogaty, to jest ta droga w tym momencie, a są takie osoby, Lance Stroll, żartuję. Chociaż Lance Stroll nie jest takim ogórem, jak się zdaje, ale na przykład Lando Norris już bardziej byłby w tym kierunku, bo Oscar Piastri, syn bardzo bogatego człowieka, teraz idzie ten Freddy Slater, jakby bardzo bogaty, brytyjski, bardzo zdolny kierowca, który no, mówi się już od dawna będzie w Formule 1 za lat parę. Tak więc to jest ten problem. Natomiast no, mamy cały czas te kategorie. Hiszpańska Formuła 4, która jest naprawdę mocną kategorią. Mówi się, że włoska jest najmocniejsza. Niewykluczone, ale jednak hiszpańska jest na bardzo wysokim poziomie. I mamy właśnie ten Eurocup 3, który jest, on jest taką alternatywą dla kategorii Freka. Czyli to jest taka teoretycznie, to się zmienia dynamicznie, ale taka trochę bardziej uznawana, taka powiedzmy przed Formuła 3, o. Bo tam był kładziony duży nacisk komunikacyjny. Freka to jest dawna Formuła 3. Teraz Formuła 3 to jest jak World Series Byronów, który startował Robert Kubica, czyli taki stopień między Formułą 2 a właśnie Formułą 3 właściwą. Freka i Eurocup 3 to jest dawna Formuła 3, czyli takie silniki mniej niż 300 koni, ale już duża aerodynamika, całkiem spora, lepiej hamujące, na takie naprawdę porządne, fajne bolidy, stopień wyżej od bolidów Formuły 4, które są taką podstawą. Z kartingu Formuła 4, najprostsze takie rozwiązania, jakie możesz mieć w bolidach jednomiejscowych, potem Eurocup albo właśnie Freka, czyli już ten stopień wyżej, przygotowanie do Formuły 3 i potem bang, Formuła 3, która tak naprawdę mówi, kim jesteś, i Formuła 2, żeby jakby postawić kropkę na D. Tak to wygląda. I Eurocup jest w tym roku naprawdę mocno obstawiony, dobre zespoły, dużo kierowców, całkiem dobrych kierowców, i to się trochę rozmyło. W zeszłym roku, 2-3 lata temu celowałbyś bardziej we Freka, bo tam był wyższy poziom, generalnie więcej kierowców dobrych celowała w tę kategorię. Teraz to się jeszcze raz znowu bardziej rozmywa i to jest po prostu bardzo dobra kategoria na przygotowanie kierowców do tego, żeby zrobić ten krok do Formuły 3, ten kluczowy. Bolidy są prawie takie same jak we Freka, tylko lżejsze o 25 kg, co jest ważne, bo pierwsze wrażenie, jakie miałem patrząc na Frekę, jak byłem na żywo na wyścigu, to, że są ciężkie te samochody, po prostu było widać, że są krowy. Może to i dobrze, bo jak Formuła 1 trochę. Natomiast faktycznie ten Eurocup jest trochę lżejszy, ale silniki o tej samej mocy teoretycznie, 270 koni, też 1.8 turbo. Inny pakiet aerodynamiczny, ale też dobry. Opony Hankooka, to jest taki mocno odbija od Formuły 1. Natomiast generalnie fajna, szybka kategoria, dobra do rozwoju, która podnosi poziom i która jeździ na torach wielu Formuły 1, więc super fajny taki ostatni krok, żeby wejść no już w ten końcowy etap. O.
No dobrze, a co dalej z chłopakami właśnie? To znaczy z Maćkiem Gładyszem, Jackiem Przyrowskim, rozmawiałeś tam z nimi na miejscu, robiłeś wywiady. Jakie dalej, nie wiem, cele, priorytety na ten rok?
Cele to mistrzostwo, absolutnie. To nie, się nie musi udać wcale, mimo tego, że Maciek zdobył mistrzostwo Pucharu Zimowego. No jest motorsport, to się może zmieniać. Natomiast jest bardzo mocnym, bardzo takim kierowcą, na którym można polegać, szybkim, jeżdżącym mądrze, czyli nie wpada w problemy, ale to nie znaczy, że nie unika walki. Jak trzeba, to walczy i wyprzedza. Jak nie wyprzedza, możemy coraz bardziej ufać w to, że po prostu dobrze ocenia, że po prostu wie, że lepiej nie atakować w danym momencie. No jestem szczerze mówiąc zaskoczony i zachwycony właśnie tą jego dojeżdżalnością, szybkością, taką, że ma, łączy te cechy takie kierowcy, który dowozi wynik, a z drugiej strony nie dowozi go kunktatorsko, czy tam czekając, aż inni się wyspią z toru, tylko po prostu walcząc, czy to czasówka, czy to w wyścigach. I naprawdę z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Cały czas musimy zaczekać na ten krok, który będzie Formuła 3, w który Maciek, no rodzina Gładyszów celuje, tak, no bo sam Maciek to może celować cokolwiek chce, ale bez wsparcia, które zapewnia rodzina. I mówię nie tyle jakimś czystym finansowym, ale po prostu właśnie tej całej, bo to jest też świetnie działająca organizacja po prostu, ludzi, którzy żyją motorsportem i właśnie sposób patrzenia na to, jak pozyskiwać sponsorów i strategii rozwoju, to jest wszystko mega dobrze tutaj, to bardzo dobrze gra, jest bardzo dobrze trzymane. To jest też wielka siła Maćka. Więc tutaj ma być Formuła 3. Janek, jeśli chodzi o to, no jest kategorii niżej, Formułę 4, no jest kierowcą bardzo zdolnym, bardzo szybkim, bez wątpliwości. Natomiast no, przypuszczam, że no, też potrzebuje wsparcia z całą pewnością, żeby iść dalej. No i też Janek jest kierowcą, który widać to od razu, że on świetnie czuje samochód. Trochę tak jak efekt, jak zobaczyłem Janka na żywo, jak jeździ Formułą 4 w zeszłym roku, to potem mi się to porównało, może to jest daleki strzał, bo to Formuła 1 jest o wiele wyżej, ale jak Colapinto wsiada do Williamsa i nagle zobaczyłem, że jest koleś, który jeździ tym samochodem i wyciąga z niego rzeczy, których sergeant nie był w stanie nawet powąchać. I tak trochę jak patrzyłem na Janka na torze w Portimao, jak jechał tą Formułą 4, to kurde, to było słychać po pierwsze po okazjonalnych uślizgach opon, ale nie takich, że wiesz, że zżar opony w dwa zakręty, tylko takich, że no widać było, że chłop świetnie czuje, jak siedzi na krawędzi i tak dalej, ale też ściga się na krawędzi i z tego bywają przygody, także w ten weekend, no bo pierwszy wyścig to, ja nie mówię, kto ponosił winę, ale incydent z zerwanym skrzydłem, dwa kolejne, drugie miejsce i trzecie miejsce, ale że Janek jako jedyny trzymał się limitów toru w czołówce, to dwa zwycięstwa się z tego zrobiły, więc bardzo szybki, bardzo zdolny kierowca, ale też taki jeżdżący na limicie nie tylko bolidu, ale też na limicie tego, co tam się dzieje w walce. Dwa naprawdę mocne nazwiska fajne, które trzeba obserwować, które trzeba wspierać w tym sporcie i to nie są jedyne nazwiska. Naprawdę mamy niemałą grupkę obiecujących zdolnych polskich juniorów. Nie każdy ma to szczęście, że jest w stanie no, znaleźć budżet na ściganie, tak?
Tak, więc trzymamy kciuki i to jeszcze muszę przyznać, że faktycznie Maciek Gładysz robi wrażenie takie pewnego siebie, ale nie takiego, że Jacques Villeneuve by powiedział, że jest arogancki, wydaje mi się.
Nie, czyli, absolutnie.
Natomiast też nie jest taki schowany, nie boi się chyba jeździć i wie, co robi.
Tak, i tutaj jeszcze w przypadku Maćka właśnie to myślę, że to warto mocno podkreślić rzeczywiście to, o czym Czarek powiedział, czyli o tym jego zapleczu rodzinnym, no bo to jest rodzina, która ściga się, można powiedzieć wielopokoleniowo zaangażowana w motorsport. Jego tata Adam też przecież się ścigał, seria Volkswagena swego czasu, gdy jeszcze wyścigi w Polsce trochę lepiej się miały, to przecież też rodzina Gładyszów tutaj mocno za to odpowiedzialna i to się przydaje nie tylko w kontekście wychowania zawodnika na torowego ogarniacza, ale to też się bardzo przydaje w kontekście podejmowania słusznych wyborów. Komu zaufać, komu nie, kto cię robi wciula czasami, kto ci coś obiecuje, co nie do końca ma pokrycie w rzeczywistości, kto mówi, że za te pieniądze zrobi coś, a wcale jednak wiesz, że nie zrobi, bo przeżyłeś coś podobnego z kimś albo znasz kogoś, kto zrobił coś, to jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak na przykład Kacper Szczuka spędził 3 sezony w Formule 4, gdzie ten pierwszy sezon sam później po latach mówił, no to było trochę bez sensu, bo trafiłem do zespołu, który kompletnie nie ogarniał i to była strata czasu, trochę strata pieniędzy. Piotr Wiśnicki, gdy jeździł w serii Freka, no jeździł w zespole, w którym mówił, że no to w zasadzie gośćmi, którzy mi ogarniali samochód, byli ludzie, którzy na co dzień pracowali w jakiejś sieci supermarketów, bo właściciel tej ekipy miał też sieć supermarketów i mówi, nie no, ludzie kompletnie z przypadku, a gdy masz właśnie takie zaplecze w postaci kogoś, kto jest wokół ciebie i się dobrze zna, to jest ci łatwiej takich rzeczy uniknąć i uniknąć po prostu wtopienia bardzo dużych pieniędzy. No bo błąd w wyborze ekipy czy ludzi, którzy się tobą zajmują, w przypadku serii juniorskich mówimy tutaj o grubych setkach tysięcy złotych potencjalnej straty. A to no, chyba nie muszę dodawać, że tak. A to nie muszę chyba dodawać, że to są duże pieniądze.
Trzymamy kciuki za polskich juniorów. Miejmy nadzieję, że takich wiadomości będzie coraz więcej i że...
Roman Gliński taki... dodajmy, tak? Przepraszam, że tak, ten się
Formule 3, jasne.
Nie zapominajmy, tak? Który zdobył podium w pierwszym starcie tak naprawdę, w pierwszy weekend stanął na podium, co też oddajmy temu honory. Przepraszam, Aksiu, cię przerwałem i jedziemy.
Tak, to dobrze. To Grand Prix Japonii 2025. Zaczniemy sobie od fragmentu Skarbu Kibica na sezon 2025, którego posłuchamy. Czarku, tak na mnie patrzysz, jakby, że jednak nie, że chwilę później ten fragment, czy nie?
Ja mam taką gębę, to zupełnie przypadkowo.
A, przepraszam, to tylko taki wyraz w jakimś filmie było, że ona na mnie krzywo patrzy. Nie, ona ma taki wyraz twarzy i tam ujęcie. Czyli jednak fragment Skarbu Kibica na sezon 2025.
Kolejna runda to legendarna ósemka, czyli Suzuka, też miejsce, które warto odwiedzić. 5,8 km na krzyżującym się torze, oczywiście bez skrzyżowania kolizyjnego, jak wiemy. 18 zakrętów, 10 w prawo, 8 w lewo. Rekord okrążenia to Lewis Hamilton, w wyścigu oczywiście 2019 rok, minuta 30 sekund i 983 tysięczne. W zeszłym roku Max Verstappen był wolniejszy prawie o 3 sekundy, bo on miał najlepsze okrążenie wyścigu. Rekord zwycięstw znowu Michael Schumacher, podobnie jak w Chinach, 6 wygranych. Jeśli chodzi o zeszłoroczne wydarzenia, jeśli chodzi o opis toru. Grand Prix Japonii to prawdziwy klasyk. Odbywa się na kochanym przez kierowców, jedynym w swoim rodzaju, bardzo szybkim torze, który wyciąga z bolidów to, co najlepsze. Kosmiczną przyczepność aerodynamiczną w szybkich, długich łukach. Stawia też maksymalne wyzwania przed kierowcami. Tak naprawdę jednak japońska pętla była wyjątkowo łaskawa dla Niemców. Najwięcej zwycięstw, aż 6, odniósł tu Michael Schumacher, który zdobył aż 8 pole positions na Suzuce. W mniej chlubnym epizodzie po zdobyciu mistrzostwa w 2003 roku całkowicie pijany Niemiec z nie mniej upojonym młodszym bratem Ralfem demolowali padok, wyrzucając krzesła przez okna, przewracając lodówki i telewizory, aby odjechać do hotelu na...
To był fragment Skarbu Kibica na sezon 2025, by Cezary Gutowski, ale są tam też teksty naszego gościa Macieja Jarmakowa, także nie ma tylko moich tekstów z naszej trójki. Nie wiem, dlaczego nikt do mnie nie napisał, że wypowiedz się o czymś. Może za rok trzymam kciuki. No, piszcie, spójrz, jeżeli chcecie.
Znałeś, realizator tak, dźwięku.
Tak. Piszcie, jeżeli chcecie moje teksty w przyszłym roku. Może za 2 lata, zobaczymy. W Grand Prix Japonii na torze Suzuka zacznę od pytania. Maćku, czy sądzisz, że Tsunoda przyjedzie wyżej niż Lawson? Konkrety.
Tak. No bo poprzeczka jest zawieszona naprawdę dosyć nisko. Więc myślę, że przyjedzie wyżej. Czy na podium? Wątpię. Okay. Ale jeśli Yuki wejdzie do Q3, to uważam, że trzeba to będzie określić jako dobry wynik. Też nie przesadzałbym z drugiej strony z jakimś, od razu mówiłem, że wielki sukces Tsunody, no bo tam Q3, ale to byłoby dobrze i tego mu życzę.
No, porządny wynik. Q3 to musi być dla niego cel po prostu pierwszy na ten wyścig i zdobycie punktów, coś co nie dało się Lawsonowi. Ja tam uważam, że nie ma szansa, że Lawson będzie wyżej od Tsunody. Obaj jakby zmienią samochody, co jest bardzo ważne. Fakt jest taki, że Tsunoda ma o wiele większe doświadczenie i to jest jego największy atut, szczególnie z tymi oponami, więc to jest, no, idzie na jego korzyść, ale jeżeli faktycznie ten bolid ciągle będzie nerwowy także na Suzuce, bo to zupełnie inny tor, tak bardzo, jak to niby Tsunoda bardziej lubi samochody, które lepiej skręcają, ale mi się wydaje, że ciężko będzie tak z marszu wejść i tym samochodem walczyć, no już dogrzewać opony w ogóle, walczyć o te wyższe lokaty. Natomiast Lawson będzie miał łatwiej. Lawson będzie miał łatwiej, bo on idzie do łatwiejszego wprowadzenia samochodu, który jest szybki. Więc ma tu sporą szansę pojechać lepiej od Tsunody.
Okej, okay, czyli mamy dwa. Ja myślę, że Tsunoda będzie wyżej. A Maćku, lubisz tor Suzuka?
Suzuka! Oj, bardzo, bardzo.
A za co najbardziej?
Za zakręt Spun, wydaje mi się. To jest jeden z tych zakrętów, który też no, dla hondziarzy, dla świata miłośników tej marki, no, też wiele znaczy, bo ta marka tuningowa Hondy Spoon, no, to też jest coś, co te żółto-niebieskie barwy tych samochodów śnią się niektórym po nocach. Ostatnio też widziałem bardzo ciekawy taki materiał na temat tejże firmy, która swego czasu tam w Japonii mocno się rozwinęła i trwa sobie do dzisiaj, więc tak, kocham tor Suzuka, naprawdę kocham, bo jest to taki czysty old school z domieszką właśnie takiej, no nie chcę powiedzieć egzotyki, ale no trochę jest to jednak inny świat z punktu widzenia europejskiego, czyli inna kultura kibicowania, inna kultura pracy przecież też, o czym wielokrotnie wspominali ci, którzy mieli przyjemność albo momentami nieprzyjemność pracować z Hondą w McLarenie. Myślę, że do dzisiaj pewne lata mogą wspominać, gdy Fernando tam nie do końca był zadowolony z silników Hondy. Więc tak, za całokształt tego, co Japonia wnosi do kultury motorsportu, całym serduszkiem jestem za Suzuką.
A Czarku, czy Suzuka przypasuje Red Bullowi?
Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Pierwsze pytanie, co mi się pojawia w głowie, to czy przypasuje Norrisowi, bo teraz sobie znowu patrzę po raz kolejny na mapę Suzuki i liczę te wszystkie długie zakręty. Znaczy szybsze, ale Spoon to jeden. Jedenastka. To jest też taki ciaśniejszy i też dość, bo to jest prawie nawrót. Wcześniej no, po tych S-kach Senny, super kultowe, ale samo wejście do S-ek Senny to są takie potrójne zakręty, długie, szybkie, ale jednak no długie. Potem siódemka, też długi zakręt. To wszystko wygląda na takie, no, jeżeli ma być problem z przednimi oponami, a to nie musi być, bo też opony będą inne tutaj najtwardsze, no to jeżeli ten grejnik i podsterowność ma przeszkadzać w takich długich zakrętach Norrisowi, także na Suzuce i na tych oponach, no to Piastri dostaje kolejną szansę. No Suzuka to oczywiście to bardzo aerodynamiczny, kultowy ze względu na te S-ki też, ale no Spoon to jest kolejny taki kultowy zakręt. Ale jest jeszcze kilka miejsc charakterystycznych. Dziewiąty zakręt warto zawsze obserwować, bo to jest taki krótki, bardzo, bardzo szybki. On jest, jak się wjeżdża pod most, pod to skrzyżowanie, pod crossover. Pamiętam, no zawsze to wspominam, jak Robert Kubica miał tam kiedyś w BMW przygodę, że go wywaliło i wyjechał na trawę. Coś było nie tak z samochodem, potem mówił, że to w ogóle się nie powinno wydarzyć przy tej prędkości. Ale to opowiadał o dwóch miejscach takich, mi opowiadał, że no, jak wracasz na tor, to jakby serce ci bije bardzo szybko w tym momencie i trochę czasu zajmie, zanim zejdzie ci z ta adrenalina, bo no idziesz z prędkością tam typu 260-270 km na godzinę i nagle znajdujesz się na trawie, a obok jest ściana. A drugi taki zakręt, gdzie też Robert mówił, postawił go kiedyś w testach, bo coś było nie tak z aerodynamiką, to był ten trzeci zakręt w Barcelonie. Taki bardzo długi, bardzo szybki, prawy za podjazdem. I tam mówi, że też kiedyś postawił przy takiej prędkości z zaskoczenia, bo mówi, że to się nie dzieje w takich samochodach przy takim docisku. Po prostu nie powinno się wydarzyć. I to też było takie miejsce, że to sobie dochobiło. No i oczywiście, ale teraz rozumiem też skąd to jego epickie okrążenie w 2010 roku, kiedy z uszkodzoną podłogą przejechał super szybkie kółko i przestraszył samego siebie, jak to zostało ujęte. I to po dziś dzień wspomina Alan Permain, że jak zobaczyli, co się stało z tym, w ogóle jak patrzyli w dane, nie? Co się dzieje z tym samochodem, to było jakieś szokujące, że o tym tak trudnym wprowadzeniu można było tak jechać szybko przez te szybkie łuki. Dużo wspomnień fajnych z Suzuką. Super tor.
No i jest to kolejny wyścig, podczas którego może padać. Ostatnio, nie wiem, to się ktoś mi kiedyś powiedział, że prognoza pogody to jest ta sama gałąź nauki, co wróżenie z fusów, czyli że w zasadzie nigdy nic nie wiadomo do godziny przed, ale było chyba 50% szansy na deszcz w trakcie wyścigu, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. A na sam koniec zrobimy sobie, Maćku, zawsze robimy typy. W zeszłym roku, jako że jesteś nowym gościem, to mimochodem przypomnę, że w zeszłym roku najlepiej typowałem ja z całej drive'owej trójki. Także możesz zacząć, proszę bardzo. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce w Grand Prix Japonii 2025.
Zawsze przy okazji typowania przypominam historię, może część widzów już ją słyszała z innego miejsca, jak gdy pracowałem w Eleven, była tam taka grupka fanów Bundesligi, ekspertów od Bundesligi, też byłych piłkarzy albo obecnych nawet wręcz piłkarzy Bundesligi. Jeden z naszych redakcyjnych kolegów, Tomek Urban, zrobił takiego typera, taką ligę typerów. Tam się wpłacało, nie wiem, jakąś tam niewielką sumę i się był cały system stworzony internetowy i się wpisywało wyniki meczów. No i ja za bardzo się na piłce nożnej jakoś super nie znałem, ale stwierdziłem, a cóż, pobawię się, jakąś nutkę hazardzisty niestety u siebie mam, więc stwierdziłem, wejdę w to, no ale szybko okazało się, że jest tych meczów, bo to pierwszą i drugą Bundesligę się obstawiało. I szybko okazało się, że jest tam tak dużo tych meczów do obstawienia, że stwierdziłem w pewnym momencie, że nie mam na to czasu i wpisywałem na rympał te wyniki. Dosłownie sobie brałem na rympał, nie patrzyłem, kto z kim wpisał. 1-2, 2-0, 3-1. I tam był taki system, że jak ja wchodziłem, tam były, to była taka liga, że była pierwsza liga, druga liga, trzecia liga tych ludzi typujących, ja byłem w tej najniższej, jeśli miałeś dobre wyniki, pokonałeś innych w tym typowaniu, to przychodziłeś wyżej. I słuchajcie, ja tym typowaniem na rympał wszedłem do dywizji wyżej i przegoniłem ludzi, którzy chyba nawet grali wtedy w Bundeslidze, nie będę już mówił nazwiskami, więc generalnie typowanie uważam często jest tyle warte właśnie.
Dobre story.
No tak, 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 tak było. Ale postawię tutaj, jeśli mówimy o zwycięzcy wyścigu, tak? Czy pierwszej
tak
trójce?
Tak jest, pierwszej trójce, całej pierwszej trójce, podium.
Norris, Piastri, Verstappen. Nuda.
Czarku.
Piastri, Verstappen, Leclerc. A co mi szkodzi? Niech Ferrari to się podniesie w końcu.
To ja, Verstappen, Piastri, Antonelli. Może tym razem zasłuży na kierowcę wyścigu.
Będzie mu ciężko, wiesz, pierwszy raz będzie jeździł po tym torze. Chociaż z drugiej strony, jak ma być drugim Verstappenem, Verstappen pierwszy raz jeździł po innym Formule 1 też na Suzuce i zrobił świetne wrażenie, więc kto wie.
Exactly. Zobaczymy, kto się zna na Formule 1 po tym wyścigu. dziękuję ci, Czarku, bardzo. Dziękuję ci, Maćku, bardzo, bardzo. Dziękuję bardzo również. Nam dziękuję. Było miło, że byłeś w podcaście Codrive.
Słuchamy widzów.
Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Polecamy wam wszystkim podcast Maćka prosto z lawety. Będziemy śledzić, będziemy słuchać dalej i jesteśmy ciekawi, jak to się będzie rozwijało. Kto wie, może coś zakupimy z poleceń?
Śmiało, graziarskie tematy zawsze jestem do usług. Co rdze wieje, co nie, co jest w topą, polecam.
A tymczasem co? No to ciekawego wyścigu i no miłego wstawania, tak? Bo wyścig o 7 rano, kwalifikacje o 8 na szczęście, także nie trzeba aż tak się wcześniej
spoko.
Zrywać.
Ja to polubiłem. Tak. Wstajesz rano, zrobisz robotę i masz cały dzień dla siebie.
Tak.
No inną robotę, co prawda, w moim przypadku, ale może to się zmieni. No, po prostu się przyzwyczaiłem do dziecka, ponoć będę częściej wstawał rano, więc...
Tak. Zobaczymy. No myślę, że jak o 7 będziesz wstawał, to będzie ekskluzywnie.
Wy wiecie
tak,
lepiej.
Także...
Obaj.
7 to dobry wynik.
Tak. Exactly. No, dobrze. Także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.
Dzięki serdecznie.
Dzięki. Thank you.